Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w piątek i to listopadowy piątek, ale pogoda jest piękna i z tego się bardzo cieszymy. Witamy w składzie Wawrzyniec, Szwaja za konsolotą, Karolina Janiak przy telefonie i Janusz Wilczyński przy mikrofonie. Wczoraj było Wszystkich Świętych, tłumy na cmentarzach i pięknie, i dobrze, ale też bardzo dużo ludzi w lesie, ponieważ jechałem śródleśną drogą i muszę powiedzieć, że grzybiarze wysypali się z samochodów. A jak tam grzyby? Prosimy o jakieś zdjęcia. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Prosimy o przesyłanie zdjęć. A numery telefonów 510-37-36 to jest do studia i czujny 510-37 i 3-2. Piątek, jak powiedziałem, 2 listopada, piątek szybko zleci, potem cały listopad szybko zleci, no i będzie grudzień i zrobi się takie ocieplenie świąteczne, może nie tyle w pogodzie, co po prostu w naszych sercach. O czym dzisiaj w naszym programie? Głównym tematem będzie decyzja szczecińskiej ustępującej już Rady Miasta. Kibice Pogoni na mecze będą mogli za darmo jeździć szczecińską komunikacją. Pod koniec listopada powinno być to już możliwe. To będzie mecz z Miedzią Legnica. No właśnie, naszym słuchaczom generalnie ten pomysł się nie podoba. Odebraliśmy kilka telefonów i maile w tej sprawie. Naszym gościem będzie inicjator tej zmiany, radny Rafał Niburski z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy z panem radnym, skąd taki pomysł, dlaczego na inne dyscypliny sportu kibice nie mogą jeździć za darmo komunikacją i dlaczego na przykład na imprezy kulturalne nie możemy pojechać za darmo naszą komunikacją. Ale to po 12.30. Będzie także o Wszystkich Świętych, o tym, czy było bezpiecznie i o żebrzących na cmentarzu centralnym, prawdopodobnie osobach pochodzenia rumuńskiego. No i temat bliski naszym sercom, infolinie różnych podmiotów, różnych usługodawców, szczególnie telefonii komórkowych, dostarczycieli sygnału internetowego i telewizyjnego. Czasem to woła o pomstę do nieba, bo nie można się tam dodzwonić. I właśnie nasz słuchacz, nie dość, że nie mógł się dodzwonić na infolinię Orange, to jeszcze przez 2 tygodnie razem ze swoimi sąsiadami nie mógł się doprosić o naprawę awarii. Nie miał ani telefonu, ani internetu, ani telewizji, czyli można zapytać, jak żyć dzisiaj, prawda, bez tych wszystkich mediów. A teraz jesienna sprawa.
Dzień dobry, to stały słuchacz Edmund. Dzwonię ze Szczecina. 16 października dzwoniłem do Straży Miejskiej w sprawie sprzątania liści na ulicy Stelmacha i kawałek Lubeckiego po stronie stoczni. Do dziś dnia nie widać żadnych efektów. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy również, pozdrawiamy także Straż Miejską. Joanna Wojtach po 12.30 będzie naszym gościem. Zwrócę pani Joannie uwagę, żeby strażnicy przyjrzeli się tej sprawie i pogonili kota komu trzeba. A teraz apel a propos rowerzystów. Pogoda sprzyja podróżom rowerowym, ale trzeba pamiętać, że po 16 już robi się szaro, a po 17 robi się ciemno. Rano także jest ciemno. Codziennie po godzinie 6 napisała pani Ela Nowicka. Przejeżdżam trasę Police Szczecin. Ta droga w większości biegnie w terenie zalesionym, nie ma pobocza, jest nieoświetlona, poza terenem zabudowanym. Na dużym odcinku można tam jechać z prędkością 90 na godzinę. Tą drogą bardzo często jeżdżą rowerzyści, pomimo tego, że od Polic do Szczecina jest ścieżka rowerowa. Prawie wszyscy rowerzyści nie mają na sobie żadnych odblasków, a ich rowery nie są prawie w ogóle oświetlone. Bardzo często prowadzi to do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Aktualne temperatury na pewno zachęcają do jazdy rowerem, ale chciałabym zaapelować, żeby robić to z głową, nie narażając bezpieczeństwa swojego, jak i innych użytkowników dróg. No i pamiętajmy o tym, dołączam się do apelu pani Eli, żeby jednak jeździć ścieżką rowerową, bo jeżeli ona jest, to jazda po jezdni jest zabroniona i przysługuje za to mandat 50 zł, co prawda, ale 50 zł także piechotą nie chodzi. W środę triumfalnie mówiłem razem z Hanną Pieczyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego na temat Owocowej, że wreszcie stało się tam światło, że jest pięknie, że wreszcie to wyjście z dworca jest takie, że nie tonie w ciemnościach, ale no właśnie.
Z tej strony stały słuchacz zamieszkujący osiedle Nowe Miasto, okolice ulicy Owocowej. Oczywiście w ostatnim czasie jest bardzo dużo mówione o tym, że powstało oświetlenie na Owocowej. oczywiście jakieś dobrych parę lat za późno, ale całe szczęście, że powstało. Tylko jest jeden wielki problem i jeden wielki mankament. Otóż oświetlenie zostało zrobione nie na całej ulicy Owocowej, a zostało zrobione tylko i wyłącznie do skrzyżowania, do praktycznie wejścia vis-a-vis do restauracji, która się tam nieopodal ulicy Owocowej znajduje. A za tą restauracją już w kierunku komendy, w kierunku Owocowej 4, 5, nie ma już ani jednej latarni, także od skrzyżowania praktycznie aż do ulicy Kaszubskiej idziemy w jakichś ciemnościach, także nic się nie zmieniło. Dziękuję.
No, dzisiaj jest ostatni dzień kampanii wyborczej w Szczecinie, więc może kandydaci coś obiecują, może obiecają właśnie między innymi latarnie na całej długości ulicy Owocowej. Czekamy na takie deklaracje i miejmy nadzieję, że nie będą to puste obietnice. A skoro jesteśmy przy Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego, Hanna Pieczyńska była naszym gościem w środę i oprócz właśnie ulicy Owocowej rozmawialiśmy też o poprawkach koniecznych na tych wyniesionych przejściach dla pieszych vis-a-vis ryneczku Pogodno. No właśnie, poprawki. Trzeba je usunąć. Wykonawca musi to zrobić do 8 listopada, bo jest tam wiele zastrzeżeń do tej inwestycji. Nadal mamy problem z ukraińskimi kierowcami, którzy nie znają topografii miasta. No i w związku właśnie z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego taka całościowa uwaga.
Cały słuchacz, nadal się nic nie zmienia. ZDIDM to jest pierwsze od końca przedsiębiorstwa, już nawet nie w naszym mieście, tylko chyba w kraju, bo na okrągło są jakieś uwagi, a oni się zachowują, jakby byli bez orientacji i poczucia, jak mają robić. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy. Tyle uwag ogólnych, uniwersalnych można by powiedzieć. A teraz wracamy do sprawy modernizacji toalet w miejskich zasobach komunalnych. Rozmawialiśmy jakiś czas temu z Tomaszem Klekiem, rzecznikiem miasta do spraw nieruchomości, który zapewniał nas i mnie osobiście na antenie, że jeżeli sobie zainstalujemy toaletę w mieszkaniu, no to nie będziemy płacić wyższego czynszu. A przypomnę, że około 6 tysięcy najemców lokali komunalnych nie ma toalety w mieszkaniu, te toalety są najczęściej na półpiętrze albo nawet na podwórku. No i w tej sprawie napisał słuchacz, który prosi o dyskrecję. Kilka tysięcy Szczecinian nie ma w mieszkaniach toalet czy łazienek. Często sami mieszkańcy próbują na własną rękę wydzielić część lokalu na toaletę. Czy to legalne? Jakie wymogi trzeba spełnić, by to zrobić zgodnie z przepisami? O tym mówił właśnie rzecznik miasta Tomasz Klek. To prawda, pisze słuchacz, że po wykonaniu łazienki wzrasta czynsz. Wiem, bo jestem w posiadaniu takiej dokumentacji, czyli nie tak jak mówił Tomasz Klek na naszej antenie. Wynika to z klauzuli zakazanej w treści umowy, którą przyszły najemca obecnie podpisuje na przykład w umowie lokal za remont. Szablon umowy w paragrafie 9 lokalu za remont zawiera obejście obowiązującej w gminie miasto Szczecin uchwały, tutaj numer stosowny i cytat: z dniem podpisania protokołu technicznego odbioru prac remontowych przyjmującemu zostanie naliczony czynsz najmu wyremontowanego lokalu według obowiązującej w gminie miasto Szczecin zasad punktacji według standardu lokalu istniejącego w tym dniu. I dalej komentarz naszego słuchacza. Lokator po wykonaniu łazienki, chcąc utrzymać dotychczasowy poziom czynszu, tak zwanej punktacji, musi wkalkulować w jej koszt wydatek, uwaga, na prawnika w postępowaniu sądowym. Pisma do zbirku są tu bezcelowe z uwagi na treść umowy, której nie podpisanie jest jednoznaczne z rezygnacją z zamierzenia. Na ten zapis w umowie powołuje się zwykle kierownik działu technicznego zbirk. Takie są realie. Chcesz mieć łazienkę, to czynsz w górę i oczekiwanie 2-3 lata na wyrok sądowy. Bardzo dziękujemy za tę informację. Zweryfikujemy ją u źródła, czyli u Tomasza Kleka, ale Państwa również proszę o potwierdzenie tego, co proszący o anonimowość słuchacz nam napisał. 12:15, czas reakcji. Przypomnę, naszym gościem w środę była Natalia Andruczyk, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, a wróciliśmy do sprawy pana Przemka, który miał wstawiony do kręgosłupa implant. Implant niestety się nie przyjął. Pan Przemek stwierdził, że lekarz nie zapytał, czy jest uczulony na ten związek chemiczny, z którego był zrobiony ten implant. No, pan Przemek mówi, że właśnie o to lekarz go nie zapytał i dlatego właśnie pojawiła się reakcja uczuleniowa. Pan Przemek był narażony na cierpienie i trzeba było implant usunąć przez, zdaniem pana Przemka, zaniedbanie lekarza. Natalia Andruczyk stwierdziła, że to nie było uczulenie na implant, tylko była to po prostu nietolerancja implantu, co się zdarza i tego nie da się poprzedzić żadnym badaniem. Nie ma takich testów, które mogą wykryć nietolerancję implantów. W każdym razie pan Przemek zaapelował z naszej anteny o pomoc prawników, bo nie stać go na prawnika w tej sprawie. Złożył także wniosek o zbadanie sprawy do Komisji Orzekania o Błędach Medycznych przy wojewodzie. Chce 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Szpital wojewódzki zespolony przy Arkońskiej nie ma sobie nic do zarzucenia. A co twierdzą słuchacze?
Dzień dobry, Jerzy Borowski ze Szczecina. Ja w związku ze skargą pacjenta na nieprzyjęcie implantów. 30 lat temu miałem odciętą rękę i przyszytą. Po przyszyciu, 2 miesiące po tym fakcie, zaczęły mi wychodzić na zewnątrz szwy, które powinny się wsorbować. To jest niezależne od pacjenta. Był to jedyny przypadek w ośrodku replantacji kończyn w Trzebnicy, gdzie nie przyjęły się szwy. Pretensje mogę mieć tylko do swojego organizmu, jako że był to jedyny taki przypadek i nie powinno się to zdarzyć. Ten pan po prostu nie ma racji.
Witam serdecznie, chciałem słuchać. Słucham tego pana, co miał zrobiony przeszczep implantu. Wydaje mi się, że ten pan po prostu chce koniecznie wyrwać trochę kasy, bo tłumaczenie jest proste. Organizm nie przyjął implantu. Koniec, kropka. Jaka tu jest wina lekarza? Lekarz miał temu panu ten implant najpierw zaszyć pod skórą na ręce i czekać, czy będzie dobrze, czy będzie źle. Tak jak ta pani wytłumaczyła, nie było żadnych zakażenia, rana się goiła, to jest okej. Ja tego pana nie rozumiem. Ja myślę, żeby ten temat przerwać, niech ten pan sobie walczy, bo wiem, że i tak nic nie wywalczy na pewno. To wszystko z tego, co pani tłumaczyła rzecznik, z tego, co ten pan mówi, to wszystko jest mega artis. Także ewentualnie możemy poczekać na wyniki. Niech pan zadzwoni, jak będzie miał sprawę sądową. Pozdrawiam.
Na nasz rzut oka może tak wyglądać i ucha, że jest lege artis, ale jednak powinni się wypowiedzieć prawnicy i biegli lekarze w tej sprawie. Jest dobra wiadomość dla pana Przemka. Po audycji środowej zgłosiła się do nas pani radca prawna, która chce pomóc panu Przemkowi. Już przekazałem panu Przemkowi numer telefonu, no i będziemy obserwować przebieg wydarzeń. A zadzwoniła do nas i napisała także pani Monika, która ma syna. Syn urodził się bez jednej nogi, no i syn dotąd mógł korzystać z parkingu dla niepełnosprawnych, na tak zwaną kartę parkingową, ale po ostatniej decyzji powiatowej Komisji do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ta karta została mu odebrana. Pani Monika jest bardzo rozgoryczona, ma zastrzeżenia co do składu komisji, że w komisji, która odebrała tę kartę, był pediatra, a nie ortopeda, że syn nie był zbadany. Odwołała się od decyzji komisji. Komisja decyzję podtrzymała, jednocześnie przesyłając swoją decyzję powiatową do komisji wojewódzkiej. Zobaczymy, co będzie dalej w tej sprawie. W każdym razie pani Monika rozgoryczona pisze, syn teraz będzie czekał z popsutą protezą do 30 dni na nową komisję. Może to i dobrze, bo jeżeli orzeka, to taka pani doktor, która nawet nie bada pacjenta, odwołała, nie polega tylko na tym, że zostaje ono przeczytane przez tą samą panią doktor, to nie bardzo rozumiem, jakby miała coś zmienić. Zobaczymy, co zmieni w takim razie Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Czekamy na wieści pani Moniko i serdecznie pozdrawiamy panią i syna. Trzymajcie się. A teraz już jest z nami gość na żywo. Jest nim pan Krzysztof. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Krzysztofie, najpierw posłuchajmy krótkiej, w żołnierskich słowach pana relacji. Ta przygoda, chociaż nie wiem, czy jest to właściwe słowo, rozpoczęła się dla pana i pana sąsiadów ze Szczecińskiej 18 w piątek 19 października.
Witam, Krzysztof ze Szczecina. Rzecz dotyczy usługi Orange, internet i telewizja. Od tygodnia na ulicy Szczecińskiej 18 usługa nie jest doręczana. Zostało to zgłoszone. Pierwszy termin wizyty technika został wyznaczony na poniedziałek. W poniedziałek nie została usługa przywrócona. Zgłosiłem ponownie. Kolejny termin został wyznaczony na 24. Usługa nie została przywrócona. Kolejny termin naprawy został wyznaczony na 25. Znowu bez powodzenia. Zgłosiłem się do punktu Orange. Nie mogłem uzyskać żadnej informacji informacji, dopiero po długim naleganiu i podniesionym głosem udało mi się w końcu uzyskać informację, że usługa zostanie przywrócona 2 listopada. To są 2 tygodnie bez dostarczania sygnału. Dziękuję bardzo.
Zastanawiam się, jak to jest, że gdy chcemy rozszerzyć swoje usługi albo w ogóle zawrzeć umowę chociażby z Orange właśnie, to bez problemu się możemy dodzwonić. Natomiast jeżeli są jakieś kłopoty, problemy, chcemy na przykład obniżyć abonament albo mamy awarię, to już tak łatwo nie jest. Panie Krzysztofie, piątek 19 października, dzisiaj mamy 2 listopada. Proszę powiedzieć, czy wreszcie jest internet, telewizja i telefon u Państwa?
Tak, szczęśliwie jest. Usługi telefonicznej to akurat nie dotyczy, ale internetu i telewizji. Nawet udało się przed tym prognozowanym terminem przywrócić sygnał, natomiast problem jest chociażby już w tym stwierdzeniu, które otrzymaliśmy, to, które dotyczyło naprawy 2 listopada. To było prognozowane przywrócenie sygnału, więc jakby Orange nie daje żadnej gwarancji. Nie byliśmy w stanie przez cały ten okres, te 12 dni, dowiedzieć się, co tak naprawdę stanowi problem techniczny, bo to jest właśnie kluczowe słowo, ten problem techniczny, to się pojawiało w każdej informacji, którą otrzymywaliśmy.
Enigmatyczny problem techniczny.
To bardzo wygodne stwierdzenie, problem techniczny, czyli problem, może to chodzi o problem kadrowy na przykład, może po prostu nie ma techników, którzy mogą takie naprawy wykonywać, no bo wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, kurczę, mając odpowiedni sprzęt i przygotowanych ludzi, takie naprawy nie powinny trwać, to ile nie wybuchnie gdzieś, nie wiem, bomba i nie powyrywa wszystkich łącz na mieście, ale jeżeli to jest jakiś tam problem techniczny dotyczący jednego adresu, no to kurczę, taki czas oczekiwania. Plus właśnie strasznie irytujące te automaty, na których nie można się dodzwonić. Automat nie słucha człowieka, automat tylko recytuje swoje formułki, to wklepywanie w telefon kolejnych informacji, PESEL-u, to prowadzi donikąd, bo tak ostatecznie i tak nie łączę się z człowiekiem, tylko w przypadku internetu jestem rozłączany. I wysyłana jest do mnie tylko informacja SMS-em, że moje zgłoszenie zostało przyjęte. No żywej duszy, że tak powiem. Nie ma do kogo ust otworzyć.
Ile pan czasu stracił na próbę dodzwonienia się do człowieka? Potem, jeżeli już się udało w końcu, to tłumaczenie, o co chodzi i dowiadywania się, że mamy problem techniczny. Ile to panu zajęło czasu?
To znaczy czasu takiego telefonicznego wiszenia na słuchawce to było ponad godzinę czasu. Nie w jednym połączeniu, bo też nie z mojej winy, ja się nie rozłączałem, ale przy pierwszej próbie połączenia, po jakichś tam 20 paru minutach po prostu zostałem rozłączony. Kolejna próba z kolei nie przyniosła efektu, nie połączyłem się, więc telefonicznie mi się w ogóle nie udało, natomiast wybrałem się po prostu do punktu Orange, gdzie również nie sposób uzyskać jakąś taką rzetelną informację, że mamy problem z tym i z tym, poradzimy sobie z tym do takiej i takiej daty. No tylko wszystko takie, naprawdę bardzo człowiek jest nierzetelnie informowany. No przecież ja chciałbym wiedzieć, ja mogę mieć zobowiązania, mogę pracować w domu, korzystać z tego internetu w jakiś taki sposób, który, nie wiem, daje mi na przykład dochód. Ja muszę wiedzieć, czy ja go będę miał, czy nie.
No właśnie, a panie Krzysztofie, czy ze strony Orange pojawiła się jakaś deklaracja zadośćuczynienia, obniżenia abonamentu w związku z tymi wymiernymi stratami informacyjnymi? Już pomijając nawet, czy ma pan firmę, czy nie, jest usługa, jest umowa, prawda? A tutaj usługa nie była dostarczana.
No tak, to też w zasadzie, kiedy już rozmawiałem w punkcie Orange, to panie po prostu jak taką tarczą się cały czas zasłaniały, że przecież ja dostanę zwrot za ten niewykorzystany okres bez sygnału. No ale to jakby to nie o to chodzi. Ileś lat przez różne firmy miałem dostarczany internet i nigdy mi się nie zdarzyło, żeby przez tak długi okres ktoś kazał mi czekać. To też chodzi o to, że ja nie, muszę jakoś sobie zorganizować pewne sprawy. Fakt, że mam telefon w drugiej sieci i w ten sposób po prostu korzystałem z internetu, ale no to jakby to jest moja sprawa, mój wybór, tak? A gdybym był zdany tylko na Orange, no to jestem bez sygnału.
Czyli w Pana opinii ta komunikacja między klientem a Orange szwankuje i jest pozostawia żadna. Bardzo wiele do życzenia. No ja chciałem, wie Pan, tak łagodnie, a Pan mówi, że jest żadna, czyli jest żadna.
No bo nie, no bo tak w praktyce no nie ma komunikacji, w sensie nie rozmawiasz się z żywym człowiekiem. Te automaty praktycznie nie łączą, człowiek tylko wisi na tej słuchawce, też traci czas. A ostatecznie do niczego to nie prowadzi. A w sklepie, znaczy już w punkcie Orange, no to po prostu to już może człowiekowi ciśnienie skoczyć, kiedy słyszy, że te panie tu tylko sprzedają, jakby, że one w zasadzie mają tylko jedną przypisaną funkcję całej tej wielkiej firmy Orange i one nic nie mogą. No to kto może w takim razie?
Chcieliśmy zapytać dzisiaj Marię Piechocką z Orange właśnie, przedstawicielkę biura prasowego, o to, kto może pomóc i żeby skomentowała pana nieprzyjemne przygody i pana sąsiadów, ale niestety, tak jak w wielu firmach dzisiaj ludzie mają wolne i pani Maria nie znalazła partnerów do rozmowy właśnie chociażby z działu technicznego. No i a propos działu technicznego, to trudne jest to i
pan,
takie
pani
dziwne...
Pani Marii też się nie udało z działem technicznym połączyć.
Być może tak, dlatego, że dzisiaj niektórzy są na urlopach, ale obiecuję, panie Krzysztofie, że w przyszłym tygodniu do tematu powrócimy i mam nadzieję, że to coś pomoże. Może też udamy się z naszymi pytaniami do Miejskiego Rzecznika Konsumentów, bo tutaj, a może do UOKiK-u, czyli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo tutaj jednak powinny być spełnione jakieś standardy, że powinniście być jako ci, którzy są pozbawieni pewnych należnych wam usług, po prostu zaopiekowania, tego z pewnością nie było.
Jest jeszcze jedna rzecz, którą warto wtrącić na sam koniec. Korporacje dostarczające usługi telekomunikacyjne gwarantują sobie bardzo, bardzo długie okresy niedostarczania tego sygnału z przyczyn technicznych. To jest zazwyczaj około 30 dni. Mając taki zapis w regulaminie, ja nie mogę na przykład w międzyczasie zawiązać umowę z inną firmą, ponieważ rozwiązanie umowy z tą firmą, jeżeli sygnał jest niedostarczany z przyczyn technicznych, spowoduje, że ja zostanę obciążony karnymi, znaczy umownymi karami, które wynikną z tego rozwiązania umowy. Także nie mogę w międzyczasie przeskoczyć, że tak powiem, do konkurencji, bo dostanę kary.
No właśnie, wrócimy do tej rozmowy. Panie Krzysztofie, dziękuję panu, cieszę się, że wreszcie macie internet i telewizję przy Szczecińskiej 18. Pozdrawiamy, to jest czas reakcji. I jeszcze przed reklamą sprawa pani Bogusi, nazywanej Balbiną. Przypomnę, radni zdecydowali, że swoim skuterem elektrycznym nie będzie mogła wjeżdżać do pojazdów komunikacji miejskiej, do autobusów i tramwajów. I napisał w tej sprawie pan Zbyszek, bo generalnie pojawiały się głosy poparcia, ale to jest takie votum separatum. Jestem zaskoczony uchwałą Rady Miasta w sprawie pani Bogumiły. Jak dotąd nie było problemu. Jedni kierowcy zabierali, inni z widzimisię nie zabierali. No i postawa pana prezesa szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego. Bardzo się zaangażował pan prezes Sołtysiak. Szkoda, że nie jest tak zaangażowany w sprawę przewozu rowerów w autobusie. Producent autobusu nie przewidział możliwości przewozu rowerów w autobusie komunikacji miejskiej, a Rada Miasta uchwaliła, że może. A jakie rower stanowi zagrożenie? Ano takie, że często wjeżdża rowerzysta, wchodzi z rowerem do pojazdu, stawia go, nie zabezpiecza i co w przypadku, jak rower wpadnie w pasażerów w trakcie hamowania i porozcina komuś nogi, pyta pan Zbyszek. Nikt nie zapina roweru do barierki. Jak rower poleci, to dopiero pretensje do kierowcy, że wozi kartofle. Tyle w tej sprawie pan Zbyszek. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na ten problem. Naszym zdaniem rzeczywiście rowery również powinny być przypinane. A już za kilka minut połączymy się z Janną Wojtak ze Straży Miejskiej Szczecin i porozmawiamy o żebrzących w centrum miasta, ale także na cmentarzu centralnym. To jest piątek, 2 listopada. My pracujemy i część naszych słuchaczy także. I pracuje także Janna Wojtak. Dzień dobry.
Dzień dobry, tak. Wiecznie na służbie.
Straż Miejska, no bez przesady, Szczecin, wiecznie na służbie nie, ale zanim z panią porozmawiam, to jeszcze taka kwestia organizacyjna, sprawa do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, ale ważna, prześlemy Hannie Pieczyńskiej ten głos, posłuchajmy.
Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Dlaczego 67 autobus mający końcowy na Cydlika przy straży nie może zjeżdżać do Zatoczki, czekając na swój nowy kurs, tylko musi czekać na pasie drogowym, zwężając jednocześnie jest nie do jednego pasa. Ja wiem, tam jest przejście, może on jakoś zabezpiecza to przejście dla pieszych, ale przez to, że on tam stoi, powstają straszne korki. Ruch nie jest płynny, więc to się zagrożenia. Dziękuję.
No właśnie, to mój pierwszy recenzent, realizator mówi piątek, 2 listopada, nie 2 listopada. 2 listopada to się coś wydarzyło. Już się poprawiłem w takim razie. Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Pani Joanno, najpierw prośba z początku naszej audycji od słuchacza. Liście na Stalmacha, liście jesienny temat. Pan sygnalizował.
Już odpowiadam. Proszę, słyszałam bardzo. Sygnał, zadanie jest wykonane. Tutaj jest chyba bardzo nieaktualna informacja, która do Państwa wpłynęła. Istotnie 18 października na Drutkiego Lubeckiego zalegające liście otrzymaliśmy takie zgłoszenie, utworzyliśmy z tego alert. Ostatnią edycję mam przed sobą wydruk, mam potwierdzenie jeszcze dzisiaj zrobione, że 2 dni temu dokładnie 30 października zadanie zostało zrealizowane i liście z ulicy Drutkiego Lubeckiego zostały uprzątnięte. W tej chwili mamy taką aurę, że tych liści znowu pewnie może napadać, ale na pewno nie w takiej ilości, jak było zgłaszane. Na ten moment zadanie zostało wykonane.
Cieszymy się, jesteśmy usatysfakcjonowani. W takim razie przejdźmy do ruchu wokół cmentarza centralnego. Dzisiaj jest on już nieco mniejszy, ale wczoraj proszę powiedzieć, czy kierowcy byli zdyscyplinowani, czy było wiele mandatów założonych blokad za nieprawidłowe parkowanie?
Podsumowując, akcja Zniczpra jeszcze trwa, ale w naszym wydaniu kończy się 2 listopada. Mam tutaj wyniki. Tych interwencji podjęliśmy ogółem 535. Były to interwencje bardzo różnego rodzaju, ale 2 kierunki dominowały w tych naszych działaniach, bo na to kładliśmy nacisk. Były to interwencje dotyczące nieprawidłowego parkowania. I były to interwencje związane z handlem w miejscach do tego niewyznaczonych. Istotnie, niestety, najwięcej interwencji wykonaliśmy właśnie dotyczących nieprawidłowego parkowania. Ogólnie, jeśli można podsumować te kilka dni od 27 października do 1 listopada, można powiedzieć, że bardzo bezpiecznie przebiegały i dni poprzedzające święto Wszystkich Świętych i sam wczorajszy dzień. Naprawdę było bezpiecznie, wspólnie z policją strażnicy zabezpieczali przejścia dla pieszych, skrzyżowania, nie wydarzyły się żadne tragiczne, mniejsze, większe zdarzenia. No niestety, kierowcy zdarzali się niefrasobliwi, zawsze tak jest. Jest bardzo duży ruch, mimo apeli o to, żeby korzystać z komunikacji miejskiej. No wiele osób zdecydowało się, że będą poruszać się własnymi samochodami. Ci szczęśliwcy, którzy znaleźli miejsce i prawidłowo parkowali, nie spotkali się ze strażnikami, nie narazili się na konfrontację w postaci wystawienia na przykład mandatu. Niektórzy niestety mieli za nic przepisy i tutaj takich interwencji dotyczących nieprawidłowego parkowania podjęliśmy 164.
No to dużo.
I tyleż z tego tytułu, tak, było sankcji. Na bieżąco wystawiliśmy 50 mandatów. Drugie 50 mamy w postępowaniu wyjaśniającym, to znaczy, że kierowcy będą do nas jeszcze przychodzić. Użyliśmy kilka blokad, wydaliśmy 14 dyspozycji dotyczących odholowania pojazdów, ale skutecznie 7 zostało odholowanych, to znaczy, że pozostała 7 miała szczęście i przybyła przed lawetą. Największą bolączką już dla nas strażników było zajmowanie miejsc na terenach zielonych. Tu niestety powtarza się nam co roku jeden problem, właściwie dwa miejsca. Jest to ulica Białowieska, gdzie kilkadziesiąt pojazdów parkuje na terenach zielonych i tutaj już myślimy, jak na przyszły rok usprawnić, jak zabezpieczyć ten teren przed takimi kierowcami.
Tam nie było taśmy biało-czerwonej.
Nie było to wygrodzone. Myślimy właśnie, jak to zrobić, bo wcześniej mieliśmy taki problem kilka lat na Mieszka pierwszego. W tej chwili jest to pięknie odgrodzone. Nie ma problemów tutaj z kierowcami.
No to od myślenia do działania i dobrze pójdzie. Ja mam pytanie jeszcze dotyczące żebrzących w centrum miasta. Mieliśmy jakieś 2 tygodnie temu sygnał od słuchacza w tej sprawie i teraz inny słuchacz napisał w sprawie cmentarza centralnego. Zgłaszam się z prośbą o poruszenie tematu żebraków udających niepełnosprawnych, pochodzenia romskiego na cmentarzu właśnie. Jestem jednym z wystawców i od 5 lat widzę tą samą grupę ludzi usilnie zbierających pieniądze. Może nie byłoby w tym nic złego, ale od poprzedniego roku zaczęli okradać ludzi. Nieraz musieliśmy wzywać policję, bo widzieliśmy, jak sięgają innym do kieszeni torebek. Jest też pani z dzieckiem, 5-letnia dziewczynka tak na oko. Dziecko jest przez nią bite, jak ktoś ją przyłapie na kradzieży. Była nawet w tym roku taka sytuacja, że ta mała specjalnie wskakiwała ludziom pod koła samochodów. Z roku na rok sytuacja jest coraz gorsza. No i tak to wygląda. Czy państwo mieli takie zgłoszenia? Czy znany jest państwu problem?
Problem z żebrzącymi i owszem, bo pojawia się tutaj coraz więcej osób. No może nie demonizowałabym tego problemu, ale widzimy.
Ale z terenu cmentarza nie było w tym roku do państwa żadnych
uwag. Nie, w tym roku nie wpłynęły, tym bardziej, że my służby nie pełniliśmy wewnątrz cmentarza, tylko na jego obrzeżach. Może dlatego nikt nam też nie zwrócił uwagi, ani nam nie zgłosił, ale ten sygnał na pewno bierzemy pod uwagę, że takie sytuacje mogą się zdarzyć.
A my sprawdzimy
teraz
w takim razie na policji. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o żebranie, ono w Polsce jest zakazane, czy nie?
Jak najbardziej. Tutaj mamy do dyspozycji dwa artykuły, do dyspozycji Straży Miejskiej, w oparciu o które te artykuły możemy dyscyplinować osoby, które po pierwsze właśnie wykonują żebractwo, mają do tego środki egzystencji bądź są zdolne do pracy i żebrzą w miejscach publicznych. Jeżeli to żebranie odbywa się w sposób szczególnie nachalny i natarczywy, jest to wykroczenie. Ale drugi artykuł związany z żebraniem dotyczy nakłaniania osób małoletnich, bo ja tutaj słyszę, czy osób bezradnych, bo czasami jest tak, że to starsza osoba jest wysyłana na ulicę, żeby zdobyć jakieś fundusze. Ja tutaj słyszałam właśnie o dziecku, które jest do takiego procederu przymuszane, więc jak najbardziej my tutaj, jeśli zauważymy taką sytuację, będziemy powiadamiać Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Taką sytuacją rodzinną też trzeba zainteresować inne służby.
Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin, dziękuję za tę deklarację. Tak jak powiedziałem, my ze swojej strony zwrócimy się do policji w tej sprawie. 12.41, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To jest czas reakcji i teraz czas na temat, który znalazł oddźwięk wśród naszych słuchaczy. Słuchaczy nie tylko czasu reakcji, ale także Radia Szczecin. A chodzi o decyzję radnych na wtorkowej sesji. Otóż kibice na mecze Pogoni Szczecin będą jeździć komunikacją miejską za darmo. W dniu meczowym między godziną 12 a 23.59 będzie można bezpłatnie korzystać z autobusów i tramwajów. Autor projektu, radny Rafał Niburski z Prawa i Sprawiedliwości, tłumaczy, czy co będzie podstawą do przejazdów kibiców. To będzie wydruk, który otrzymują przy zakupie biletu na mecz Pogoni, stacjonarnie w kasie czy przez internet, potwierdzenie zakupu karnetu lub bilet okolicznościowy. Te cztery rzeczy uprawniają do darmowego dojazdu na mecze, tłumaczy Rafał Niburski i pan radny jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Przypomnę, że jest pan radnym Szczecińskiej Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość, jest pan członkiem Komisji do Spraw Sportu i przewodniczącym Komisji do Spraw Kultury Rady Miasta. Kiedy informacja ukazała się na naszej stronie, pytaliśmy także kibiców o zdanie na ten temat, no i mówili mniej więcej tak: myślę, że to jest dobry pomysł, może więcej osób zacznie przychodzić na mecze. No i jeden z kibiców powiedział coś, co mnie zaniepokoiło, ale co jest niestety smutną rzeczywistością. Z tego, co ja pamiętam, to i tak większość kibiców, która jechała na mecz, nie płaciła za bilety. To jest kosmetyczna zmiana. No niestety, rzeczywistość jest taka brutalna, że trzech kontrolerów nie wejdzie do autobusu pełnego kibiców, bo część z nich to nie kibice, a po prostu kibole. Więc generalnie kibice są oczywiście za, a nasi słuchacze, no właśnie jeżeli chodzi o tę opinię pod naszym czujnym, to nie znalazłem opinii popierającej ten pomysł. W mailu pani Marta napisała tak: radny Prawa i Sprawiedliwości wpadł na pomysł, żeby kibice Pogoni mieli darmową komunikację miejską na mecze. Nie tak dawno mówiono o darmowych przejazdach dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zastanawia mnie logika tych decyzji, bo to właśnie dzieciarnie i kibole robią największe zniszczenia w tramwajach, autobusach, a jakoś to im się daje darmowe przejazdy. Wszyscy inni płacą normalne stawki. Posłuchajmy jeszcze dwóch opinii z czujnego telefonu 510 37 32.
Dzień dobry, to Paulina ze Szczecina. Powiem szczerze, jestem oburzona pomysłem radnych na temat darmowych przejazdów dla kibiców Pogoni. Kończmy z tym lobbowaniem piłki nożnej. A co z kibicami koszykówki, z kibicami piłki ręcznej, z kibicami siatkówki? Oni mają je płacić za bilety komunikacji miejskiej. A kibice Pogoni niech sobie jeżdżą za darmo. Ekstra. Po prostu fantastycznie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia. Mamy radio słuchać, Zdzisław wysłuchałem porażającą informację, że kibice jadący czy powracający z meczu na stadionie Pogoni będą od 12 mogli poruszać się bezpłatnie aż do północy po terenie naszej aglomeracji miejskiej. 600 tysięcy złotych wypłynie z kasy miasta na Kiboli. No, jest to promocja, która nie pozwala na to, żeby przejść obojętnie. Tego rodzaju chuliganeria Kiboli są promowani, podczas kiedy pozostali mieszkańcy nie. Najwyższa pora już, skoro się rządzą budżetem naszym społecznym, Rada Miasta, żeby ustaliła, że komunikacja należy się dla wszystkich. Już tyle przywilejów, tyle wydano podgrup, że ta pozostała część czuje się pominięta i wręcz niedopuszczalne jest, żeby różnicować społeczeństwo. Dziękuję.
Na wypowiedź czeka pan Arek na żywo, ale najpierw jednak pan radny Rafał Niburski. Panie przewodniczący, proszę powiedzieć, skąd taki pomysł?
Pomysł jest powiedzmy z dwóch źródeł. Pierwsze to jest takie, że takie rozwiązania funkcjonują w niektórych miastach polskich w czasie meczów reprezentacji.
Zgadza się, chociażby no i we Wrocławiu jest też tak na przykład.
I w Białymstoku tak. Też ostatnimi właśnie.
I to nie tylko na meczach reprezentacji Polski. Mówił. Tak, od rundy wiosennej to jest 2012 rok. Posiadacze karnetów i biletów na mecze Śląska mogą za darmo korzystać z komunikacji miejskiej.
To jest pierwsza rzecz. W Berlinie również takie rozwiązanie funkcjonuje. Posiadacz biletu na mecz Hertha Berlin, żeby nie podróżować po Berlinie samochodem, dojechać na mecz środkiem komunikacji miejskiej, ma również bilet na mecz Hertha uprawnia do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej po Berlinie. To jest jakby ten pierwszy tor, a drugi tor to jest takie, to po prostu wynika też z prośby klubu. Do mnie się zgłosili przedstawiciele klubu Pogoń Szczecin z takim pomysłem. Ja uznałem, że ten pomysł jest, to skopywanie warte jest tego pomysłu z innego miasta, dlatego ten pomysł przedstawiłem razem z grupą czterech pozostałych moich kolegów na forum Rady Miasta Szczecin.
I Rada Miasta przyznała?
No, zyskał akceptację, tak. Właśnie. No, ten projekt uchwały przeszedł. Przeszedł ten projekt uchwały. Teraz czekamy na ogłoszenie go w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym, jak minie 14 dni od ogłoszenia, uchwała wejdzie w życie.
Tak, i może być już tak, że to chyba pod koniec listopada, 25 bodajże listopada, ma być mecz z Miedzią Legnica i już być może kibice pojadą za darmo, prawda?
Być może. Pytanie, czy do tego czasu wojewoda ogłosi tą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa.
Miejmy nadzieję, że tak, a przy naszym telefonie jest pan Arek. Dzień dobry.
Witam, witam. Drodzy państwo, no wydaje się ładnych kilkanaście milionów złotych na drużynę piłkarską, która ledwo zipie w ekstraklasie.
Ale już coraz lepiej, nie? Już w środku tabeli jest, panie Arku.
Nie będę tego komendował, powiem tak. Bo za 30-40 tysięcy miesięcznie ja też mogę pobiegać i myślę, że te same rezultaty będą. Poćwiczę. Druga sprawa. Na stadion chcecie wydać prawie 400 milionów. Teraz dodatkowo bilety. Wie pan co? Od x czasu wszyscy wkoło tak na osiedlach rozmawiamy i wszyscy mówią, gdzie są baseny, gdzie są różne rzeczy, które dla nas na osiedlu będą przydatne, a szczególnie te baseny. No, będzie może ta fabryka wody za x czasu, ale też ogólnie nie będzie aż tak dostępna, bo nikt nie będzie chciał jechać tam, żeby poszaleć w wodzie, tylko normalnie poćwiczyć inne rzeczy. Czy nie warto przeprowadzić referendum, żeby stadion zrobić powiedzmy za 150 milionów tylko modernizację, a nie wydawać 400 plus dodatkowo utrzymanie tego stadionu, no ogromne koszta.
Panie Marku, ja rozumiem.
Proponuję referendum, żeby to w końcu uwzględnić całą ilość mieszkańców
Rozumiem.
Niż kilka tysięcy.
Panie Marku, serdecznie pozdrawiam, dziękuję, tylko nie chciałbym, żebyśmy zaczęli rozmawiać o stadionie, bo oczywiście jest to też kontrowersyjny temat. Jedni są za, inni przeciw. Wróćmy do naszego gościa, pan Rafał Niburski, radny Szczecińskiej Rady Miasta z Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji do Spraw Sportu i przewodniczący Komisji do Spraw Kultury Rada Miasta. Ja akurat właśnie o kulturę chciałem pana zapytać. Czy panu nie byłby bliski pomysł, żeby na przykład na spektakle teatralne, czy na imprezy kulturalne, na koncerty w Filharmonii również można było jeździć komunikacją miejską, autobusami, tramwajami za darmo?
Szanowni Państwo, panie redaktorze, pomysł oczywiście jest warty rozważenia, ale to już jest pomysł, który powinna rozważyć nowo wybrana Rada Miasta Szczecin. Ja w tej nowej Radzie Miasta Szczecin nie będę zasiadał, więc też ciężko mi się na ten temat wypowiadać i też się dokończę i się nie chcę też wypowiadać w tym temacie. Niech nowa Rada Miasta Szczecin, jeżeli ktoś z takim pomysłem się zgłosi, niech nowa Rada Miasta Szczecin się z tym pomysłem zmierzy i podejmie jak najbardziej słuszną decyzję.
A z nami jest pan Wojciech. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Szanowni słuchacze, przede wszystkim dwa słowa do was, do pana, który przed chwilą rozmawiał. 12 milionów miasto daje na pogoń. Skąd pan, szanowny, te liczby wziął? Jakieś może konkrety pan przytoczy? Czy to było od początku, kiedy powstała drużyna? Czy to za poprzednie pół roku? Czy skąd w ogóle, czy może sobie pan z głowy tam taką liczbą rzucił? Druga sprawa, zróbmy referendum za 150 milionów stadion. Ja bym proponował, że w ogóle zróbmy referendum, żeby za złotówkę przeszło. Przecież każdy w referendum będzie za złotówkę stadion. Tylko czy ci państwo, którzy takie rzeczy mówią, w ogóle mają pojęcie, o czym oni mówią, czy to są jakieś rzeczy totalnie oderwane od rzeczywistości?
A teraz, panie Wojciechu, skupmy się na sprawie darmowych biletów dla tych, którzy jadą na mecz Pogoni, dla kibiców portowców. Jak pan to widzi?
Skoro została taka sprawa podjęta, ktoś o takiej sprawie zadecydował, zostało to skalkulowane, to ja nie widzę z tym problemu. I jeszcze mam też sprawę do tej pani, która została, która zostawiła też swoje nagranie wcześniej o tych kibolach i dzieciakach, którzy tak bardzo to niszczą, te wszystkie nasze piękne tutaj infrastruktury i tabor. Pani szanowna, konkrety, ile, kto, kiedy, konkretnie, bo ja też mogę sobie mówić różnymi tutaj statystykami, które sobie sam wyimaginuję i co? I słowo przeciwko słowu? Czy tak ma wyglądać debata publiczna? Nie,
dziękuję.
Bo są źli. Czemu? Bo są źli. Szanowni ludzie, szanujmy się wszyscy.
Szanujmy się. Panie Wojciechu, serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Jest z nami pani Katarzyna.
A ja mam inną propozycję, bo skoro ciągle podajemy przykłady, gdzie co zrobiono w innych miastach, to ja proponuję, tak jak jest w Warszawie, wystarczy, że się płaci podatki, nie muszę być zameldowana i kupuję za około 100 zł przejazdówkę na wszystkie strefy podmiejskie, metro, na wszystko. W Szczecinie przejazdówka na pośpieszne kosztuje chyba coś koło 150 zł. Więc bierzemy przykłady, to róbmy też coś dla przeciętnych obywateli, nie kibiców i nie uczniów.
Czyli rozumiem, pani Katarzyno, czy może, nie będę mówił, co rozumiem, proszę powiedzieć, jest pani za, czy przeciw temu pomysłowi o się uchwale już dotyczącej przejazdu kibiców za darmo?
Jestem chyba bardziej przeciw, dlatego, bo faktycznie jest to promowanie tylko pewnych grup. I nie wiem, czy to nie jest zagrywka bardziej taka polityczna, że my to dla was robimy.
Dziękuję bardzo. I pan Krzysztof jest z nami.
Dzień dobry. Ja co prawda tylko jedno zdanie chciałem na ten temat tej nowej ustawy, uchwały, tak, która ma wejść. Niech mi pan redaktor pokaże kibica, nie chcę wulgarnie nazywać tych ludzi, tej grupy, który w dniu meczu zapłacił za bilet.
Ja no właśnie, o tym mówił też jeden z naszych kibiców na naszej stronie internetowej, jest ta wypowiedź, że nie przypomina sobie, żeby właśnie jeździli w dużych grupach płacąc za bilety.
Oczywiście, że nie, a znam to z dobrego źródła, więc ta uchwała to jest raczej bardziej takie poklask dla tego radnego.
No z jednej strony może jest to też ukłon w stronę kibiców, ale może to jest też rozsądek. Właśnie zapytanie pana radnego, dziękuję bardzo, pana Rafała Niburskiego, może jest to po prostu usankcjonowanie tego bezprawia, które miało miejsce, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby kontrolerzy weszli do autobusu pełnego kibiców, w tym kiboli, bo to trzeba odróżnić, przecież jeżdżą też kulturalni ludzie na mecze i kontrolowali bilety. Nie słyszałem o takiej sytuacji.
Po
pierwsze też trzeba, warto o jedną rzecz zaznaczyć, o której się nie mówi. Kiedy tramwaje podstawione po meczu jako tak zwane dodatki przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego nie mają kasowników, mają wymontowane kasowniki, więc też ciężko skasować bilet w tramwaju, który ma wymontowany kasownik. Tu też trzeba o tym głośno mówić. A po części tak, też się zgodzę częściowo z tym, że to jest, jakby tam powiedzieć, pewne usankcjonowanie pewnej rzeczy, która już de facto istnieje. Rzeczywiście część ludzi jeżdżących na mecze nie kasuje biletu, to trzeba sobie powiedzieć wprost, nie ma co tego ukrywać. Ale to tak samo mówiono w uchwale, która w maju wywołała dużą lawinę z jednej strony protestów, z drugiej strony aplauzu, jeśli idzie o usankcjonowanie tego, co działo się na bulwarach, czyli picie alkoholu. Więc tutaj mamy de facto tą samą sytuację, która częściowo już się dzieje, ale też z drugiej strony trzeba powiedzieć sobie jasno i wprost. Tramwaje, które są podstawione po meczu, nie mają kasowników, a jeżeli nie mają kasowników, to ciężko, aby ten bilet skasować. Też trzeba to sobie mówić jasno i wprost.
510 37 32 510 37 36 ten drugi numer teraz szczególnie polecam naszym słuchaczom. Rozmawiamy o uchwale Rady Miasta Szczecin. Kibice na mecze Pogoni Szczecin będą jeździli komunikacją miejską za darmo. Pan jeździ na mecze? Zdarza się panu jechać komunikacją na mecz Pogoni?
Tak, ja cały czas praktycznie podróżuję komunikacją miejską na mecze Pogoni, gdyż uważam, że podróż samochodem znacznie wydłuża czas powrotu z tego meczu, ponieważ tworzą się korki. Jeżdżę tramwajem, kiedy jeżdżę z kolegami i ja akurat tutaj też, to co mówił ten pan wcześniej, że kibice nie kasują, no akurat jeżdżąc na mecz kasuję bilet. Jeżeli wracam tramwajem, który nie posiada kasownika, to też ciężko, żeby ten kasownik skasować. I też jeszcze chciałem powiedzieć krótko o kosztach, bo tutaj mowa jest 600 tysięcy tak. złotych. To jest przy najbardziej, jakby powiedzieć, można optymistycznym założeniu, ale też sobie powiem, że na te mecze będzie chodziło jak najwięcej ludzi. Ale też trzeba powiedzieć sobie wprost, że nie wszyscy, którzy jeżdżą na mecze, nie mają się. Inaczej, niektórzy, którzy jeżdżą na mecze, A, mają sieciówki, B, posiadają prawo do możliwości przejazdów ulgowych, więc a tutaj się została podana średnia cena biletu 2,50. No, bilet ulgowy kosztuje złotówkę, więc bardziej te realne koszty, bym powiedział, że one by oscylowały w granicach około 300 tysięcy złotych.
Mamy koszty związane z tym,
że... Zakładając, że frekwencja na meczu Pogoni będzie średnio wynosić 6,5 tysiąca widzów, a są mecze, gdzie rzeczywiście, tak jak ostatnio z Lechem Poznań, tych widzów jest około 10 tysięcy, ale też są mecze i podejrzewam, że takowe będą w grudniu, kiedy pogoda już nie będzie tak mocno dopisywała, że będzie średnio, będzie 2-3,5 tysiąca będą chodzić, więc myślę, że przy tej średniej 6,5 tysiąca powinniśmy zostać.
Uczniowie i dzieciaki w wieku przeduczniowskim jeżdżą już za darmo. Może, panie radny, mamy już taką sytuację, że powoli zmierzamy do ideału, bo skoro tu Szczecinianie mieszkają, płacą podatki, czyli do komunikacji miejskiej za darmo. Dla wszystkich.
To jest kwestia, która przy tego typu uchwałach, tak samo przy tej uchwale zwalniającej uczniów za przejazdy z komunikacją miejską, przy innych tego rodzaju uchwałach, rzeczywiście cały czas pojawia się ten temat darmowej komunikacji miejskiej i moim zdaniem na ten temat powinno się podjąć konkretną debatę w naszym mieście, przedstawić dokładne wyliczenia, ile ta komunikacja miejska darmowa, ile by budżet miasta kosztowała rocznie i wtedy podjąć decyzję. Ja nie mówię tak ani nie, no ale to już jest pytanie, czy nowa Rada Miasta w najbliższych 5 latach z tym problemem się zmierzy, czy też nie.
I króciutko na zakończenie, pan Zbyszek, dzień dobry.
Dzień dobry. Moja córka uczy się w szkole w Szczecinie, a nie jest zameldowana w Szczecinie. Czy też musi płacić za bilety.
Aha. Dziękuję bardzo, panie Zbyszku. To trochę pytanie nie na temat, ale jeżeli uczy się w Szczecinie, a nie jest zameldowana w Szczecinie, to pamiętam, że taka sytuacja była też z uczniami, którzy na przykład są w Bursach. No i niestety nie można się zameldować w Bursie, no i uczniowie spoza Szczecina nie korzystają z tych ulg, prawda? Nie wiem, czy pan Rafał mnie poprze, ale chyba tak jest.
Tak, tutaj jasno regulują uchwały, co trzeba, jakie trzeba spełnić kryteria, aby korzystać z tych darmowych biletów. Wszystko jest zapisane
W uchwałach. Tak. Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Rafał Niebuski, radny Szczecińskiej Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość. To był Czas Reakcji. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Czas Reakcji w Radiu Szczecin.